Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Gnatowski. W dzisiejszym motomagazynie krótka relacja z jednej z największych imprez motoryzacyjnych, która odbyła się w miniony weekend w Rzeszowie. Posiadaczy klasyków zaprosimy na niedzielny zlot zorganizowany w dworze Ostoja w Jasionce koło Rzeszowa. Poruszymy też kilka kwestii związanych z przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwem na naszych drogach. Zapraszam. Podczas jednej z największych imprez motoryzacyjnych organizowanych w Rzeszowie, jaką była impreza Speed Show, można było oprócz oglądania bardzo drogich i szybkich samochodów odwiedzić różne stoiska firm oferujących akcesoria do tuningu, serwisu pojazdu czy zadbania o jego stan techniczny i wizualny. O sposobach na zachowanie wyglądu nowego samochodu rozmawiałem z panem Adamem Sznurą z firmy ADBL.
Kupujemy nowy samochód, który wyjeżdża z fabryki, właściwie wyjeżdża z salonu. On jest śliczny, piękny, ładny, błyszczący, no ale wiadomo, że zawsze taki nie będzie. I po to są te wszystkie produkty, tak?
Tak, tak naprawdę chcemy utrzymać go w jak najlepszej formie przez długi czas i żeby on cieszył nasze oko. Nie tylko na zewnątrz, ale też w środku, bo ważny jest komfort jazdy i przyjemność tego, w jaki sposób podróżujemy my z naszymi rodzinami.
Teraz popularne stały się usługi detailingowe. Jeździmy do takiego salonu, gdzie oferują nam różnego rodzaju zabiegi i na zewnątrz, i wewnątrz tego samochodu. Więc od czego właściwie powinniśmy zacząć, mając nowy samochód?
Tak naprawdę, według mnie, powinniśmy zacząć od zabezpieczenia go w jakikolwiek sposób, czy to folią PPF, czy to powłoką ceramiczną, ponieważ niestety, ale te lakiery na przestrzeni tych lat niestety są w coraz gorszej jakości. Są w niższych temperaturach wygrzewane, no i po prostu łatwiej się degradują. Dlatego ta oksydacja, czyli te zmatowienie lakieru, te wyjałowienie go tak naprawdę, nie pomaga nam wizualnie utrzymać tego auta w dobrej formie na dłuższą metę.
No ale czy jesteśmy w stanie sami sobie to wszystko zrobić, czy jednak musimy korzystać z usług jakichś profesjonalnych warsztatów, czy nazwijmy to salonów?
Oczywiście, w dzisiejszych czasach jesteśmy sobie w stanie tak naprawdę wszystko zrobić. Każdy nasz produkt na swojej etykiecie zawiera kod QR, który odsyła do filmiku na YouTubie. No i możemy w ten sposób sobie wytłumaczyć, albo raczej pokazać, zobrazować, jak powinno przebiegać proces czyszczenia, albo bądź raczej używania tego produktu.
Niektórzy twierdzą, że no dobrze, zabezpieczymy sobie takie auto jakąś tam powłoką, ale pojedziemy na myjnię, taką ciśnieniową, no i taka powłoka znika. Czy to prawda?
Nie, to nieprawda. Niestety tylko i wyłącznie mechanicznie możemy usunąć tą powłokę z lakieru, ponieważ ona jest zespolona. Sama powłoka wiąże się z lakierem poprzez to, że zawiera różnego rodzaju rozpuszczalniki. No i tylko i wyłącznie przez polerowanie tego lakieru możemy usunąć fizycznie tą powłokę, ochronę.
Ale na rynku jest dostępnych dużo różnych środków. No na przykład gdzieś tam na aukcjach, wiadomo, z państwa środka, czyli z Chin, możemy kupić dużo tanich jakichś produktów, no ale co one są warte?
No tak naprawdę trudno wypowiadać się o tych środkach, ponieważ nie są one przetestowane przez nikogo w Unii Europejskiej. My jesteśmy polską firmą, która testuje każdy produkt i tworzy go na miejscu, więc odpowiadamy tak naprawdę od tworzenia tego produktu do samej końcowej sprzedaży i feedbacku naszych konsumentów, kupujących, na każde jedno pytanie, które oni potrafią nam zadać.
Różnego rodzaju środki chemiczne, ale są tutaj też takie, no nie wiem, specjalne irchy, szmatki do wycierania, gdy samochód umyjemy, tak? To nie tylko jest ta chemia, ale również cały osprzęt do tego.
Tak, to są wszelkiego rodzaju akcesoria. Od podstawowych rzeczy typu pędzelki, szczoteczki do czyszczenia skóry, mikrofibry, które są bezszwowe, szwowe, do różnego rodzaju przeznaczeń. Choćby nawet najbardziej popularny produkt, który tak naprawdę jest najbardziej problematyczny dla każdego właściciela samochodu, czyli mycie szyb. Sama mikrofibra waflowa, która do tego służy, nie pozostawia żadnych smug, więc jesteśmy w stanie pokazać, jak poprawnie wyczyścić i bezpiecznie wyczyścić tą szybę.
Mówimy tutaj o zabezpieczeniu wnętrz, o zabezpieczeniu lakieru, a co na przykład z kołami? Bo mamy piękne felgi w samochodzie, które kosztowały fortunę. Czy je też można w jakiś sposób zabezpieczyć?
Oczywiście. Odpowiednią pielęgnację, bieżącą pielęgnację, my możemy sobie wydłużyć działanie. Mamy różnego rodzaju środki ochronne, które potrafią odseparować ten brud od samej felgi, no i zmyć go pod ciśnieniem wody.
Wiadomo, że u nas klimat jest bardzo zmienny, bo mamy, no tak jak dzisiaj, gorące lato, ale jest też zima, która przed nami. No właśnie, co z zimą? Czy te środki wytrzymują takie warunki jak u nas na drogach, czyli na przykład sól, mróz, śnieg i tak dalej?
Oczywiście, że tak. Wiadomo, im częściej myjemy i dbamy o te auto, tym łatwiej jest nam tak naprawdę wyczyścić je. Jeżeli myjemy je raz na miesiąc w zimie, no to jest troszeczkę zabójstwo dla lakieru, ponieważ, tak jak wspomniałem na początku, te lakiery są coraz gorszej jakości. Te auta też są coraz gorszej jakości, mimo tego, że ładniej wyglądają. Ale przede wszystkim kompleksowa ochrona, bardzo częste mycie, pielęgnacja tego lakieru oraz wnętrza pozwalają cieszyć się i wydłużać ten okres żywotności samego naszego auta.
Powiedział Pan na początku naszej rozmowy, że są też folie, którymi można oklejać, że w celu zabezpieczenia i zewnątrz, i wewnątrz. No dobrze, ale taka folia też jest dość kosztowna. Co się bardziej nam opłaca?
Jeżeli chodzi o długotrwałe zabezpieczenie, folia. Jeżeli chodzi o krótkotrwałe, no to takie do 5 lat to jest, myślę, że powłoka ceramiczna.
I to jest takie rozwiązanie dla osoby, która kupuje nowy samochód, wyjeżdża z nim salonu, żeby od razu się tym zainteresować.
Oczywiście, no to nam tak naprawdę pomoże tylko i wyłącznie w utrzymaniu czystości na tym aucie. Oczywiście nie jest to bezobsługowe, ponieważ ważne są serwisy w zależności od wykonanych kilometrów, które dokonujemy w czasie roku. Jesteśmy w stanie ocenić, jak częsty serwis powinien być wykonywany.
Można było również sprawdzić, jak wyglądają współczesne camperwany, o których opowiedział Piotr Idler z firmy zajmującej się zabudową tego typu pojazdów.
Camperwany to są pojazdy, którymi coraz częściej Polacy wyjeżdżają na wakacje, no bo wiadomo, hotele czasami bywają drogie, a tutaj mamy hotel swój własny na kółkach. No właśnie, ale czy to jest taka prosta sprawa, żeby mieć w posiadaniu takiego kampera i po prostu nim jechać gdzieś na wakacje?
Posiadanie kampera tak, tyle że jest to zupełnie inny styl.
No właśnie, ale jaka to jest różnica pomiędzy campervanem a kamperem?
Generalnie taka, że kamperem, przyczepą kempingową jedziemy na kemping zorganizowany, a campervanem jesteśmy bardziej mobilni, poruszamy się szybciej, poruszamy się wszędzie. Możemy, nie wiem, pojechać do Lidla, zrobić zakupy, a dużą półintegrą tego nie zrobimy, bo nas nie wpuszczą bardzo często, po prostu, nie? Czyli jedziemy tylko kemping, tam siedzimy, bawimy się i tyle, nic więcej. A tym sobie śmigamy, gdzie chcemy, prawda? Narażamy się na kradzieże w Barcelonie, w Madrycie, ale to jest przygoda, to jest zupełnie inny styl.
A jakie kradzieże? Przecież to jest zabezpieczony pojazd.
To chodzi o to, że jakby spanie na parkingu, pozostawianie samochodu w centrum miasta, no wiąże się z pewnym ryzykiem, ale daje nam ogromną mobilność, prawda? I to jest ta zasadnicza różnica. Ja sam się kiedyś na tym zastanawiałem, handlując przyczepami, bo robię to bardzo długo. Co takiego fajnego jest w tym vanie, bo jest mały, jest tam ciasno, mam malutka łazienka, prawda, malutkie łóżko. No ale jednak jak sam zacząłem troszeczkę jeździć, to jest tam dużo frajdy. Właśnie w postaci tego, że możemy szybciej się przemieszczać, że możemy wszędzie się przemieszczać.
Czyli na przykład mamy takiego vana, załóżmy, że mam vana i chciałbym z niego zrobić kampera. Czy jest to możliwe? Co jest potrzebne? Albo inaczej zapytam, jakie wyposażenie będę miał w tym przyszłym kamperwanie?
Na początek potrzebne są pieniądze, jak z wszystkim, a później pomysł i tyle. I ogranicza nas wyobraźnia, prawda? No i miejsce w vanie. Takie L3K2 typowe pozwala nam mieć spanie dla 4 osób, łazienkę, kuchnię, klimatyzację, ciepłą, zimną wodę, w zasadzie wszystko, co potrzebujemy. No i tyle, nie? To miejsca, jest troszkę mała kubatura, to jedyne, co nas ogranicza. Ale poza tym mamy tam wszystko.
Kiedyś pamiętam, że trudno było zdobyć wyposażenie do takiego campervana. Dzisiaj to jest możliwe i właściwie dostępne.
Przekonaliśmy się, że wciąż jest trudno, jak nie trafisz z modelem. Jak kupisz Ducato albo Mercedesa, to rzeczywiście jest bardzo łatwo. Po prostu jest wszystko, nie? To zależy jeszcze, pewne marki są bardziej popularne w tej branży, pewne mniej. I jeżeli na przykład kupisz Fiata, to masz do niego bardzo dużo oryginalnego sprzętu, składasz w zasadzie klocki Lego. No, plus oczywiście meble, które sam tworzysz i tu przestrzeń, ale dużo akcesoriów masz gotowych, a przy nowych modelach musieliśmy bardzo, bardzo kombinować, żeby go zabudować.
Nie? A gdybym sobie wymyślił jakiś specjalny design takiego campervana, bo chcę mieć go w innym trochę sposób wyposażonym niż standardowo, to co wtedy?
Nie ma rzeczy niemożliwych, pewne są po prostu za drogie czasami i tyle, nie?
Jak długo trwa przeróbka takiego samochodu na campervana?
Maksymalnie 3 miesiące od Twojego pomysłu do realizacji. 3 miesiące mówię nie dlatego, że 3 miesiące go robimy, tylko że ja wiem, że w ciągu 3 miesięcy znajdziemy, czyli na przykład dzisiaj umawiasz się ze mną, mówisz, chcemy mieć tego vana, ja mówię, dobra, rysujemy, potem go wyceniamy i od tego momentu, jak już go narysowaliśmy, wyceniliśmy, a Ty mówisz, okej, startujcie, to my w 3 miesiące ci go oddajemy.
Podczas imprezy Speed Show można było też podziwiać drifterów, którzy prezentowali swoje umiejętności na specjalnie przygotowanym torze.
Dzień dobry, nazywam się Radosław Drożdż.
Jesteś drifterem. Powiedz mi, długo trzeba trenować, żeby w ten sposób jeździć?
Długo trzeba trenować, trzeba jeździć cały czas systematycznie, również na symulatorze, takim specjalnym do driftu. Trzeba jeździć non-stop, żeby być coraz lepszym.
Zapytam o sprzęt, bo to wygląda jak no, prawie zwykłe BMW, tak. Ale to nie jest zwykłe BMW.
To nie jest zwykłe BMW. Mamy tutaj takie podstawowe modyfikacje. Żeby driftować, potrzebujemy na pewno jakiś poszerzony skręt, potrzebujemy zespawać dyferencjał i założyć też hydrołapę. Hydrołapa jest to taki ręczny, gdzie zawsze można podciąć tylne koła i wprowadzić samochód w poślizg.
Co jest trudniejsze, jeżdżenie solo czy tak jak w parach tutaj czasami jeździcie?
Trudniejsze jest jeżdżenie w parach. Trzeba naprawdę mieć na pewno zaufaną osobę, która jedzie pierwsza i wiedzieć, co on może zrobić, bo jeżeli jedziemy z jakąś osobą, którą nie znamy, no to może stać się jakaś po prostu kolizja.
Jeździsz sam, czyli bez pilota właściwie, ale czy bierzesz udział w jakichś wyścigach, rajdach?
W zawodach. Biorę udział w zawodach. Te zawody są organizowane teraz głównie w zimie. Są to takie zawody, gdzie mogę się spróbować z najlepszymi zawodnikami w Polsce i na świecie w drifcie. I oni właśnie jeżdżą takimi podobnymi samochodami jak ja i taką samą moc mają. Bo to są treningi dla nich właśnie przygotowujące do sezonu, który jest w lecie. Więc ja mogę sobie z nimi spróbować pojeździć, a ze względu na to, że budżet mnie ogranicza, no to mogę tylko jeździć na takie zimowe właśnie zawody, a nie na taki letni, gdzie tam już naprawdę trzeba mieć naprawdę dużo pieniędzy.
Ale słuchaj, każdy ma jakieś marzenia i cele sobie stawia. Jaki jest twój cel? Jakie są marzenia?
Mój cel jest jeździć w najwyższej lidze w drifcie. Chciałbym, jest to moje największe marzenie. Na ten moment na pewno ogranicza mnie budżet i ćwiczę cały czas, żeby być coraz lepszym. Może kiedyś uda mi się zapracować na to, żeby wystąpić w zawodach.
Tak. To trzymamy kciuki i życzę powodzenia.
Dziękuję bardzo.
Wakacje się skończyły, ale to nie znaczy, że nie ma różnych imprez motoryzacyjnych w naszym regionie. I tak na przykład już niebawem w dworze Ostoja będzie zorganizowany zlot klasyków, który organizuje pani Justyna Kalandyk, goszcząca w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, trochę więcej o tej imprezie, bo to już 7 września, czyli bardzo blisko. Co to będzie za impreza i któż weźmie w niej udział?
To będzie pierwszy taki większy zlot klasyków w naszej gminie. Do tej pory organizowaliśmy spoty, czyli takie bardziej kameralne spotkania dla właścicieli właśnie pojazdów zabytkowych, nie tylko samochodów, ale także motocykli i rowerów. Postanowiliśmy zrobić większe wydarzenie na weekendzie, żeby ci właściciele tych pojazdów, ale także osoby, które są miłośnikami tego typu motoryzacji, mogli przyjść, spędzić z nami troszkę więcej czasu. Idealnym miejscem pod tego typu wydarzenie wydało nam się właśnie to miejsce, czyli Zielony Kompleks Ostoja w Jasionce, gdzie w takim towarzystwie zabytkowych budynków, pięknych drzew możemy miło spędzić czas i właśnie zorganizować tego typu wydarzenie. Wziąć udział może każdy, kto posiada zabytkowy samochód, motocykl lub rower.
Czyli 25-letnie auto właściwie, czy lub jakiś inny pojazd.
Tak, tak, tak. Ale nie musi mieć żółtych blach. Mhm. Także tutaj pełna dowolność, wiadomo, żeby to auto też się jakoś szczególnie nie wyróżniało, czyli już te bardziej współczesne raczej nie będą brane pod uwagę. Ale także mogą przybyć wszyscy ci, którzy są miłośnikami tego typu motoryzacji, ale nie tylko motoryzacji, ale także tych czasów, ponieważ oprócz samochodów będziemy gościć między innymi grupę rekonstrukcyjną, która przygotuje nam nie tylko samochody, ale również inne przedmioty z tamtych czasów, z lat 80., 70.
Oprócz tego, że to będzie zlot, to będziecie organizować różnego rodzaju konkursy również.
Tak, chcemy zorganizować konkursy na najciekawszy samochód, może na najciekawsze przebranie. Także tutaj jeszcze w tej kwestii dogrywamy szczegóły. Natomiast no, chcemy zadbać o to, żeby było ciekawie, więc między innymi będzie strefa gier wideo i muzyka z winyli. Czyli jeśli ktoś będzie sobie chciał zagrać, tak jak w dawnych czasach na Pegasusie na przykład, będzie mógł przyjść i będzie mógł to zrobić.
Albo na komputerze Atari na przykład.
Tak? No tak, zobaczymy co tam kolega przygotuje. W każdym razie obiecał, że będzie ciekawie. Dla dzieciaków przewidujemy zabawy podwórkowe typu skakanie na skakance, na gumie, w klasy czy hula hop. Takie właśnie typowe dla takich czasów dzieciństwa jeszcze z lat 90.
Czy jeszcze można się zgłaszać do udziału w tym zlocie? Czy trzeba jakiś specjalny formularz wypełnić gdzieś?
Oczywiście każdy, kto przyjedzie tego dnia na zlot, zostanie wpuszczony na ten teren. Natomiast przygotowaliśmy taki formularz na stronie naszego wydarzenia, czyli Zlot Klasyków Pożegnanie Wakacji na Facebooku, który jest takim poglądowym dokumentem. Chcemy wiedzieć po prostu, ile mniej więcej przyjedzie tych samochodów, więc to nie jest obowiązkowe. Także zapraszamy wszystkich w niedzielę i po prostu będziemy na was czekać.
No to kolejne pytanie, czy już zgłosili się jacyś posiadacze klasycznych pojazdów? Czy już wiadomo, ilu ich będzie?
Na chwilę obecną mamy około 70 pojazdów takich zgłoszonych w formularzu, plus dodatkowo napisali do mnie przedstawiciele różnych grup miłośników takiej motoryzacji, chociażby z Mielca, z Krosna, którzy dali znać, że przyjadą na kilka pojazdów, więc no podejrzewam, że będzie ich dużo więcej.
A to może się okazać, że miejsca zabraknie w Ostoi.
Myślę, że nie zabraknie. Mam nadzieję, że wszyscy będą mieli miejsce i każdy zostanie wpuszczony. Także tutaj szczególnie zachęcamy osoby, które posiadają motocykle i rowery, bo to jest taka nowość u nas właśnie tutaj w okolicy, że tych rowerów potrafi być dużo, bo nawet kilkanaście, więc...
Jak się okazuje, gdzieś tam w piwnicach, stodołach, nie wiem, na strychach jakieś stare rowery gdzieś tam są, więc warto je wyciągnąć.
Zgadza się.
Trochę odrestaurować, odkurzyć i przywieźć, pokazać.
Tak, tak. Mamy tutaj grupę dzieci, które na każdym spocie, które odbywają się w Trzebownisku przez taki sezon wiosenno-jesienny, przyjeżdżają na rowerach, zbierają je, odnawiają. Także zapowiedziały się również, że będą i tym razem. Można zobaczyć, jak sobie przez wakacje przygotowały fury na ten zlot.
No i fury oczywiście te zabytkowe, które, jak pani powiedziała, w dużej liczbie będzie można oglądać. To jeszcze powiedzmy dokładnie, gdzie, od której godziny, no i kiedy.
Zlot klasyków z okazji pożegnania wakacji odbędzie się w niedzielę, w najbliższą niedzielę 7 września w Zielonym Kompleksie Ostoja w Jasionce od godziny 10.
Zapraszamy bardzo serdecznie, a zapraszała pani Justyna Kalandek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Gościem w audycji Motomagazyn jest podinspektor Paweł Grześ. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Wakacje nam się skończyły, ale akcje przeprowadzone przez podkarpacką drogówkę nie skończyły się, a nawet trwają i są nowe. O tym powiemy za chwilę, ale zacznijmy dzisiaj od takiej nowości, która niedawno pojawiła się po 1 września w aplikacji mObywatel i zostało to nazwane mStłuczka. W momencie, gdy dochodzi do jakiejś kolizji drogowej, nie musimy wzywać policji, tylko właściwie wszystko załatwiamy poprzez aplikację w tej chwili na swojej komórce. Nie musimy mieć żadnych kartek, długopisów, wszystko w tej aplikacji. Ale to nie jest tak do końca. Jest to ułatwienie, ale nie do końca we wszystkich przypadkach z tej aplikacji będziemy korzystać, bo są przecież czasami różne zdarzenia drogowe.
No ja powiem szczerze, że wszyscy jako użytkownicy drogi i ci, co posiadają taką aplikację, jeszcze nie podglądałem na nią. Natomiast z tego, co już wiemy i z tego, co słyszymy, rzeczywiście ona jest dobra, ale jeszcze nie posiada tych funkcji takich potrzebnych czasami do życia, czyli sprawdzenie stanu trzeźwości.
No, aplikacja tego nie zrobi.
Nie zrobi tego za nas, więc to aplikacja w tym momencie no, musi odejść na boczny tor. Trzeba będzie jednak wezwać policję. Jeżeli są sytuacje sprzeczne, sporne, niewyjaśnione do końca, no to też z tej aplikacji nie skorzystamy. Ale jest gro takich sytuacji prostych, że ktoś stoi, zaparkował swój pojazd, ktoś mu najedzie na samochód, nie dostosuje prędkości do panujących warunków i uderzy nam w zderzak. No takie najprostsze te rzeczy, które można załatwić tu i teraz, to będzie można właśnie zgłosić przez tą aplikację. Bardzo prosta, intuicyjna tu jest obsługa. Wpisujemy numer rejestracyjny samochodu, podstawowe dane i system samoczynnie zaciąga takie informacje. Co więcej, można zrobić na miejscu zdarzenia fotografię, zapis czy plik wideo, czy jakiś inny JPEG i on zostanie też dołączony do tego. To się dzieje bardzo szybko i czasami w przeciągu kilku minut my możemy już takie zdarzenie zgłosić, no a niejednokrotnie wiemy, że trzeba czasami poczekać na przybycie policji około godziny czy dwóch, no bo w różnych powiatach różnie to wygląda. No i duże miasta też generują częstsze właśnie zdarzenia drogowe, no i ten czas, okres oczekiwania może się wydłużyć.
Czyli aplikacja pomoże, ale nie we wszystkich przypadkach, no bo na przykład gdy mamy wątpliwości, że ta druga strona, czyli uczestnik zdarzenia drogowego jednak jest po spożyciu alkoholu, w jaki sposób to zauważymy?
No tak, czy bełkotliwa mowa, czy jakieś dziwne zachowanie, czy też woń alkoholu, którą możemy poczuć, no aplikacja tego już za nas nie zrobi. Trzeba wtedy stanąć na wysokości zadania, poinformować policję. No my przyjeżdżamy, poddajemy badaniu taką osobę, no i czynności dalsze już kontynuuje policja na miejscu. Ona jest dobra, ale pewne rzeczy zostają jednak na obowiązku i spoczywają na nas.
No i gdy jest kwestia sporna, gdy na przykład uczestnicy nie mogą się dogadać, po czyjej stronie jest wina danej kolizji, prawda?
Tak, często dochodzi podczas wyprzedzania, omijania innego pojazdu, że uderzamy się lusterkami, dochodzi do tego styku i nikt wtedy nie chce wziąć tą winę na siebie, no i wtedy zazwyczaj jest współwina. Zresztą każda sytuacja jest inna, dużo jest podobnych, natomiast jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, należy zadzwonić, nie bać się, na najbliższą jednostkę policji. Ruch drogowy przyjedzie, całe zdarzenie od początku do końca napisze, udokumentuje. W razie czego zostaną sporządzone dodatkowe fotografie, jeżeli będą jakieś rozbicia, uszkodzenia. Te wszystkie czynności, które do tej pory wykonywaliśmy, nadal wykonamy. A jeżeli są to tylko proste, takie prozaiczne uszkodzenia i nie ma tutaj sporności, kto jest winny, to jak najbardziej należy korzystać właśnie z tej aplikacji.
Mówiliśmy na samym początku o akcjach podkarpackiej policji. To nie tylko na Podkarpaciu, bo właściwie ta akcja rozpoczęła się gdzieś w połowie sierpnia i ona trwa na terenie całego kraju. Bezpieczna droga do szkoły. Rok szkolny się rozpoczął. No i policjanci patrolują i właściwie można ich zobaczyć w miejscach, gdzie te szkoły się znajdują.
No jak najbardziej. To, co wspominaliśmy już we wcześniejszych naszych audycjach, tak naprawdę bezpieczna droga do szkoły zaczyna się z chwilą, gdy sprawdzamy oznakowanie na naszych drogach w rejonach szkół. No i od połowy sierpnia te wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte w tych rejonach. 57 takich przypadków mieliśmy na Podkarpaciu. To stosunkowo mało w skali kraju. Natomiast pierwsze dni powrotu do szkoły to te działania bezpieczna droga do szkoły. Od 1 do 5 września zazwyczaj to jest takie centrum naszych działań, że dbamy o to bezpieczeństwo. Cały zresztą wrzesień to taki miesiąc, w którym policjanci częściej będą zapraszani do szkół, będą w różnego rodzaju pogadankach uczestniczyć na temat bezpieczeństwa, przypominać o przepisach ruchu drogowego. To jest właśnie taki miesiąc, w którym te dzieci, które powracają po długim okresie wakacyjnym, są rozkojarzone, często zapominają też, z której strony mogą wysiąść z samochodu, jak prawidłowo przejść przez drogę, w którym miejscu jest to dozwolone, aby nie przebiegać, aby rodzice zapinali ich w pasy, w foteliki. No te kilka dni takich pierwszych to zazwyczaj jest najwięcej właśnie tego rodzaju wykroczeń.
Ale też tutaj apel do wszystkich kierowców, że jeżeli dojeżdżamy do takiej strefy, gdzie jest szkoła, widzimy, że jest przejście dla pieszych, no to jak należy się zachować?
No oczywiście trzeba tutaj wszelkie środki ostrożności zachować, ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu. Czasami jako starszy, doświadczony kierujący zatrzymać swój pojazd. Widzę, że jest grupka młodzieży czy młodszych dzieci, przeprowadzić na drugą stronę. No, samo nieustąpienie pieszemu to już jest mandat w kwocie 1500 zł, więc to są duże kwoty, jeśli chodzi o mandaty. Natomiast jeżeli sami nie zadbamy o to bezpieczeństwo, no to ciężko jest tu mówić, jak w inny sposób możemy zareagować. My jako stróże prawa i drogówka, nie tylko ruch drogowy, ale wszyscy policjanci, którzy są w tym czasie kierowani do służby właśnie w tym rejonie szkolnym, zwracamy na to szczególną uwagę.
Ostatnio mówiliśmy, jak poruszać się po rondach. Okazuje się, że nie wszyscy tak dokładnie pamiętają, jakie czynności się wykonuje, co można robić, czego nie można po przejechaniu pewnych znaków drogowych, pominięciu tych znaków, wjechaniu w pewne strefy. I tak na przykład znak, który oznaczany jest jako D40, to jest taki niebieski znak z chłopcem, który gra w piłkę. Takich znaków pojawiło się na osiedlach w różnych miejscach dość dużo. Co on oznacza?
Tak, znak jest bardzo ciekawy i dobrze, że takie pada pytanie w naszym kierunku. Tutaj ten znak D40 to kilka istotnych takich ograniczeń. Po pierwsze ta prędkość, za tym znakiem to już tylko 20 km na godzinę. To już nie jest 50, tylko 20. Dlaczego? Poruszają się tam osoby piesze, jest tam ruch osób, więc na to musimy zwrócić uwagę. Absolutnie piesi mają pierwszeństwo na tym terenie i tu samochód nie może trąbić na pieszego, tylko pieszy jest jak gdyby pod szczególnym nadzorem. No i trzecia taka istotna rzecz, o której trzeba pamiętać, to parkujemy w miejscach tylko i wyłącznie do tego wyznaczonych. To nie jest wolna amerykanka, jak czasami ktoś mówi, że dzieją się niestworzone rzeczy, stoją, parkują jak chcą, tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
Znak D40 wprowadza ograniczenia dla kierowców, ale nie tylko dla kierowców, bo również rowerzyści i inni użytkownicy jakimikolwiek pojazdami się poruszają.
Wszyscy, którzy poruszają się pojazdami, muszą się zastosować do tego znaku i to ograniczenie prędkości każdego z nich dotyczy. Ten znak ma i za zadanie po to być ustawiony, żeby ograniczyć tą prędkość i żeby piesi czuli się na tym terenie bardziej bezpiecznie.
A możemy powiedzieć, jaka jest kara za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym w tej strefie, bo to jest tak zwana strefa zamieszkania.
Tak, tu jest mandat karny do 3000 i 15 punktów karnych. To są duże kwoty, to są duże punkty karne i ja myślę, że czasami lepiej jest odpuścić, niech ta moja wodza fantazji jest uspokojona, niż przekroczyć, sprawić, żeby ten pieszy czuł się bardzo niebezpiecznie w tym moim zachowaniu i nie otrzymać tej kwoty, bo mówię, mandat jest do 3000, ale punktów możemy otrzymać 15.
No i gdy zaparkujemy pojazd w zupełnie innym miejscu niż w tej strefie, która tam została wyznaczona, może się okazać, że przyjedzie laweta i nam go scholuje.
Jak najbardziej. Jeżeli temu je utrudnia ruch albo są inne okoliczności, w których ten pojazd nie powinien się tam znajdować, jest, jak mówiliśmy wcześniej, zasadnym, żeby ta laweta przyjechała, odholowała, no i później dowiemy się, ile kosztują koszty, a oprócz tego jeszcze parkowanie w tych miejscach niedozwolonych.
Często zdarza się, że w strefach zamieszkania, bo są to tam jakieś uliczki wewnątrz osiedli, odbywają się wyścigi na różnych pojazdach, czy to na przykład na jakichś motocyklach, motorowerach, czasem w samochodach i są montowane progi zwalniające w tych miejscach. No i tutaj trzeba rzeczywiście pamiętać o tym, że 20 km to jest ta prędkość, która nas tam obowiązuje.
Jeżeli nie będziemy sami przestrzegać tej prędkości, to właśnie te progi zwalniające zmuszą nas do tego. One są usytuowane po to, żeby tą prędkość jednak ograniczyć, bo wcześniej była informacja, że jakieś są dziwne ruchy typu nadmierna prędkość na tym ograniczonym odcinku. No i często trzeba też pamiętać, że próg ma taką wysokość, że on przejeżdżając z prędkością do 20 km na godzinę nie powoduje uszkodzenia naszego pojazdu, ale jeżeli będziemy już szybciej jechać, no to zostaniemy wybici do góry, można urwać miskę olejową, można zniszczyć zawieszenie, można mieć problemy później z amortyzatorami, dużo czynników na to wpływa, a wiemy, że te nasze samochody nowsze mają elektroniki bardzo dużo, są też bardziej dociążone, bo i wyposażone w baterie i w różne inne urządzenia, więc ktoś jak chce ryzykować, to się dowie później, ile to kosztuje. Oprócz tego, że zniszczy samochód, no to możesz spotkać się również z przygodą typu zapłacenie mandatu.
I jeszcze o jednej akcji, króciutko na koniec naszego dzisiejszego spotkania, która dotyczy mistrzów kierownicy. Nazywam to mistrzami kierownicy.
No tak, Mistrzu Zwolnij to jest kolejna kampania, która w tym roku jest pierwszą taką odsłoną tutaj na terenie całego kraju od 2 do 30 września. Wiąże się to z przekroczeniem prędkości. Dlaczego prędkość? Bo prędkość zabija. Nagminnie łamane przepisy, ponad 2100 przypadków tutaj od początku roku. Jest zatrzymanych praw jazdy za prędkość w terenie zabudowanym przekroczoną o 51 km więcej niż powinniśmy jechać. Czyli mandat karny znów, bo pan redaktor zaraz zapyta, 13 punktów i 1500 zł. Oczywiście są rekordziści, którzy próbują się mierzyć z tym, ile fabryka mu dała i jak to można pokonywać w bardzo szybkich tematach. Natomiast tutaj wrzesień to oprócz bezpiecznej drogi do szkoły kolejna Mistrzu Zwolnij akcja profilaktyczno, taka zapobiegawcza. Cały czas będziemy monitorować stan prędkości nie tylko na terenie Polski, ale też na Podkarpaciu.
I będziemy musieli się do tego przyzwyczaić, bo jak czytaliśmy już, rząd zaakceptował nowe przepisy, zmiany w przepisach ruchu drogowego. Będzie można stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości o te 50 km nie tylko w obszarze zabudowanym.
Tak, coraz więcej słyszymy tych nowości, że nieprzestrzeganie przepisów, a na pewno prędkość, to będą czynniki, które będą wpływały na eliminowanie z ruchu tych osób, które lekceważą sobie te wszystkie rzeczy. Jeżeli możemy jechać 130 czy 140 na autostradzie czy na innej drodze, załóżmy, że jest taka prędkość, to my nawet jako jadący radiowozami widzimy, że ktoś koło nas przemknął 170, 180, lekceważy sobie dalej te rzeczy. My oczywiście reagujemy bardzo szybko na takie próby ścigania się z nami, natomiast też trzeba powiedzieć, że tych prędkości w roku ubiegłym było prawie 2,5 miliona na terenie całego kraju. 24 tysiące praw jazdy zostało zatrzymane na terenie całego kraju. To są ogromne liczby i dlatego myślę, że ten program, który został na nowo wprowadzony we wrześniu, Mistrzu Zwolni, to też będzie jakimś odniesieniem do roku ubiegłego i będziemy starać się, aby tych prędkości na terenie całego kraju było jak najmniej. No i oczywiście my na Podkarpaciu dołożymy wszelkich starań, żeby takich wartkich kierujących z drogi eliminować.
A naszym słuchaczom życzymy, żeby wszystkie kontrole, których doświadczą spotkania z policjantami, skończyły się przyjaźnie.
Oczywiście, my też się cieszymy, jeżeli kierujący jadą spokojnie, rozważnie i pewnie, a tych wszystkich, którzy będą się próbować z nami ścigać, czy też nie przestrzegać tego, co ustawodawca i zarządca drogi ustawił na drodze, będziemy na pewno zatrzymywać i rozliczać w należyty sposób.
Przypominam, że w najbliższą niedzielę w dworze Ostoja odbędzie się zlot pojazdów zabytkowych, a za tydzień kolejna impreza motoryzacyjna to następna edycja Moto Show Bogu Chwała, na którą zapraszamy wszystkich fanów motoryzacji. Dzisiaj za uwagę dziękuję realizator audycji Maciej Rosu i autor Maciej Ignatowski. Szerokiej drogi i do usłyszenia.